ta perykopa z Ewangelii Łukaszowej mówiąca o przemienieniu Jezusa na górze Tabor jest, jak wspomniałem, dość charakterystyczna dla obchodów drugiej niedzieli Wielkiego Postu. W sensie emocjonalnym wydaje się, że to wydarzenie bardzo podniosłe, bardzo radosne nie pasuje nam do klimatu pokuty Wielkiego Postu. W sensie emocjonalnym można mieć wrażenie jakiegoś zgrzytu, bowiem atmosfera uniesienia, radości, szczęścia zderza się z perspektywą męki i cierpienia. Ale właśnie to zderzenie uzasadnia wybór tej perykopy właśnie w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Bo oto zobaczmy szerszy kontekst wydarzenia. Jezus idzie do Jerozolimy, świadom, że tam poniesie mękę i śmierć. O tym wiedzą już uczniowie, Jezus im o tym oznajmił, ale zdają się nie dopuszczać do siebie tej myśli. Święty Piotr powie: Panie, to nie może przyjść na Ciebie, to niemożliwe. I wtedy, jak pamiętamy, Jezus chyba jedyny raz tak surowo skarcił Piotra, a może nie tyle Piotra, co raczej tego, kto podsunął mu taką myśl, mówiąc, że jest jakby szatanem. To bardzo mocne słowa. I właśnie Jezus, wokół którego coraz bardziej zaciska się pierścień niechęci, wrogości ze strony wysłanników Heroda, uczonych w piśmie i faryzeuszów, a z drugiej strony nasilający się entuzjazm tłumów, które są świadkami wielkich dzieł Bożych, Jezus świadom jest coraz bardziej swego dramatycznego, chciałby się rzec, końca. I bierze właśnie uczniów na wysoką górę, jak określają ewangeliści. W rzeczywistości to góra około 350 metrów, taki rodzaj stożka na dolinie, bardzo pięknie się prezentujący, ale ta nie była to góra wysoka. I tam dokonuje przemiany. Jak słyszeliśmy, stają obok Jezusa Mojżesz i Eliasz. Mojżesz, uosobienie prawa, Eliasz, uosobienie proroctw. Dwaj wielcy mężowie Starego Testamentu. Jezus z nimi rozmawia o tym, co ma się wydarzyć. Wtedy Piotr, zachwycony tym widokiem, mówi coś, co jest nielogiczne, coś, co jest takie doraźne. Panie, postawimy trzy namioty. Oczywiście nie w sensie takich naszych namiotów jak na kempingu, ale czegoś w rodzaju kaplic dla upamiętnienia tego wydarzenia. A w innym, inny ewangelista odnotowuje, że Piotr miał powiedzieć: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Czuję się dobrze, czuję się szczęśliwy. I oni wszyscy, bo widzą coś, co jest przed smakiem nieba. I w tym czasie ogarnia ich obłok, trwoga zarazem, a z obłoku odzywa się głos: to jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. Kolejne potwierdzenie Synostwa Bożego. Kolejne, jak się wydaje, objawienie tajemnicy Przenajświętszej Trójcy. W tym wydarzeniu jest bardzo głęboki sens. Jezus bowiem chce pokazać, że męka i krzyż, którego nieuchronnie czekają, to nie jest kres Jego drogi, ale to jest tylko brama, która prowadzi do nieba. To niebo jest kresem, nie męka, nie śmierć. Jezus chce pokrzepić serca uczniów wszechczasów, nie tylko tych, którzy byli z Nim na górze. Właśnie perspektywą nieba, do której jesteśmy wezwani, choć czasem najpierw widzimy tylko dramatyczny krzyż. Jak to jest właśnie w wierszu, znanym wierszu Cypriana Norwida, Dziecko i krzyż. Ojcze mój, twa łódź wprost na most płynie, masz uderzy, wróć, lub wszystko zginie. Patrz, jaki tam krzyż niebezpieczny, Maszt się niesie wzwyż, most mu poprzeczny. Synku, trwogi zbądź, to znak zbawienia. Płyńmy, bądź co bądź. Patrz, jak się zmienia. Oto wszerz i wzwyż, wszystko toż samo. Gdzież się podział krzyż? Stał się nam bramą. Oprócz tego pasyjnego i zarazem paschalnego, a nade wszystko historiozbawczego sensu wydarzenia przedstawionego w dzisiejszej Ewangelii, najczęściej kaznodzieje wskazują na sens moralny, czasem może nawet zbyt moralizatorski, czasem dość prosty, żeby nie powiedzieć upraszczający. Skoro Chrystus się przemienił, to i my powinniśmy się przemieniać. Prosty wniosek. Owszem, słuszny, ale nie podbudowany dostatecznie, aby zachęcał nas do podjęcia rzeczywiście przemiany. Takiemu myśleniu brakuje pogłębionej motywacji i wskazania realnych sposobów, jak się przemieniać i po co się przemieniać, w imię czego, jak to zrobić. Odpowiedź na te pytania daje święty Paweł w liście do Filipian w drugim dzisiejszym czytaniu, mówiąc wprost: nasza ojczyzna jest w niebie. Właśnie ze względu na tę ojczyznę mamy znosić cierpienie i krzyż i ze względu na tę ojczyznę, która jest w niebie, mamy wewnętrznie się przemieniać. A zatem na całą historię zbawienia i na własną historię, na własne powołanie trzeba patrzeć w tej perspektywie eschatologicznej, w perspektywie nieba. Nasza ojczyzna jest w niebie. Niebo jest naszym celem, naszym przeznaczeniem, naszym domem, jest naszą ojczyzną. Miejscem, gdzie i stanem, gdzie człowiek jest oczekiwany, kochany, bezpieczny i spełniony. Dzisiejsza scena ewangeliczna odwołuje się nie tylko do wyobraźni, nie tylko angażuje naszą wyobraźnię, kiedy próbujemy sobie uzmysłowić, jak może być pięknie w niebie, skoro Piotr i jego towarzysze byli tym zachwyceni, aż do utraty realizmu. Dzisiejsza ewangeliczna scena o przemienieniu Pana Jezusa na górze domaga się nade wszystko wiary, właśnie wiary. Bo wbrew pozorom wcale nie jest tak łatwo wierzyć w niebo. Niebo jest daleko, niewiele o nim wiadomo, nikt tam jeszcze z nas nie był, a jeśli już tam jest, to nie przychodzi, a objawienia maryjne są zbyt sensacyjne i takie dziwne, więc nie wiadomo, jak to z tym niebem jest. To w płaszczyźnie intelektualnej mamy problem ze zrozumieniem, czym jest niebo. Czasem te wyobrażenia o niebie są tak naiwne, tak prymitywne, że lepiej, żeby takie niebo nie istniało. Jako miejsce wiecznej nudy, ciągłego w nieskończoność ćwiczenia śpiewu Sanctus, 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 tak jak w naszej kaplicy przed mszą i tak dalej. Gdybyśmy wierzyli w niebo, tak naprawdę, my wszyscy, gdyby niebo było pragnieniem naszej duszy, gdyby było dostatecznie silną motywacją, to już byśmy byli święci. To zło nie miałoby żadnej szansy, nie miałoby miejsca, nie miałoby sensu. Gdybyśmy wierzyli w niebo, nie ulegalibyśmy grzechowi, zniechęceniu, nie dominowałyby motywacje zdroworozsądkowe. Inne też byłoby zaangażowanie w sprawy doczesne, w sprawy świata, a więc zaangażowanie z troską o uświęcenie i zbawienie świata, a zarazem z dystansem, skoro świat jest tylko drogą do ojczyzny. Skoro nie ma tego, to znaczy, że mamy jakiś problem z widzeniem celu. Ten cel nam ciągle się wymyka, jest ciągle trudem, do którego musimy się mobilizować. A zatem wniosek jest prosty. Trzeba częściej powracać do myśli, że nasza ojczyzna jest w niebie. tę myśl czynić podstawą naszych motywacji. Zwłaszcza dotyczy to osób konsekrowanych. Bowiem ta perykopa o przemienieniu Jezusa ma doniosłe znaczenie dla realizacji naszego powołania do życia konsekrowanego. Jak to wielokrotnie mówiliśmy, bazując na nauczaniu Kościoła, osoby konsekrowane są znakami eschatologicznymi. Dziewictwo, celibat, oddanie się Bogu przez posłuszeństwo i ubóstwo to właśnie znaki zapowiadające to zakotwiczenie w rzeczywistości eschatycznej. Dlatego warto więc często rozmyślać nad tym faktem, że nasza Ojczyzna jest w niebie. Nie zaszkodzi wizualizować sobie tę perspektywę, próbować sobie właśnie wyobrazić, jakie niebo może być, skoro jego centrum, jego sensem jest Bóg, który jest miłością. Bóg, który jest bogaty w swoje miłosierdzie. Warto utożsamiać się z uczniami na górze Tabor, nie tylko po to, żeby zanurzać się w historię zbawienia, widząc Mojżesza i Eliasza, ale po to, by tak jak Piotr odczuć bardzo realnie przedsmak wiecznego szczęścia i móc razem z nim powiedzieć: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. To zdanie, które, jak skomentował święty Łukasz, Piotr powiedział, nie wiedząc, co mówi, co nie musi oznaczać, że powiedział rzecz głupią, ale jeśli powiedział coś i nie wiedział, co powiedział, to może z natchnienia Bożego. Może w tym był jakiś głos Boży. A Piotr powiedział, dobrze, że tu jesteśmy. Zwróćmy uwagę na to słowo tu. Jeszcze tu jesteśmy, choć już smakujemy nieba. Właśnie ta perspektywa nieba sprawia, że Piotr już tu, na górze, czuje się szczęśliwy, czuje się spełniony. I właśnie o to chodzi, abyśmy my, mając przed oczyma perspektywę nieba już tu, w ziemskim życiu, w naszym zaangażowaniu doczesnym, czuli się dobrze, czuli się szczęśliwi, czuli się spełnieni poprzez kontemplację oblicza przemienionego Chrystusa, które jest zarazem obliczem Ojca Miłosierdzia, jest Misericordiae Vultus.